Kładziemy zegarek przed sobą. Jeden ze studentów dzisiaj powiedział, że będzie o pani z pieskiem. I trochę w tym prawdy jest. Otóż tak, rzeczywiście dzisiaj przed nami fragment Ewangelii Marka zaczerpnięty z 7 rozdziału, który opowiada o spotkaniu Jezusa z kobietą syrofenicjanką. Posłuchajmy najpierw tego tekstu. Jezus wybrał się stamtąd i udał w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, ale nie mógł pozostać w ukryciu. Wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła mu do nóg, a była to poganka, syrofenicjanka rodem, i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. Odrzekł jej: pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. Ona mu odparła: tak, panie, ale i szczenięta pod stołem jadają z okruszyń dzieci. On jej odrzekł: przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące w łóżku, a zły duch wyszedł. Bardzo osobliwe to spotkanie Jezusa z kobietą, poganką, której córka jest dręczona przez złego ducha. Chciałbym, abyśmy nad tym tekstem zatrzymali się nieco inaczej niż nad tekstami, o których mówiliśmy dotychczas. Chciałbym, abyśmy spróbowali przyjrzeć się temu fragmentowi wiersz po wierszu, zdanie po zdaniu. Krótko każde z nich zinterpretować. Tak naprawdę jest to pewnie około 7 zdań. Otóż najpierw przenieśmy się myślą. W pierwszym dniu mieliśmy wycieczkę do Samarii, dzisiaj do dawnej Fenicji. Pierwszy wiersz bowiem brzmi tak. Wybrał się stamtąd Jezus i udał w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu. Jeśli mamy przed oczyma wyobraźni oczywiście, mapę Jerozolimy i całej Ziemi Świętej, to właśnie na północ od Jerozolimy jest Samaria, jeszcze wyżej, bardziej na północ, jest Galilea, a więc ojczyzna Jezusa z Jeziorem Galilejskim, z Nazaretem, z Kafarnaum. I już Biblia nazywa Galileę w niektórych miejscach Galileą Pogan, dlatego że tam ludność żydowska i ludność pogańska mieszały się nawzajem. Natomiast okolice Tyru i Sydonu, o których mowa w dzisiejszym fragmencie, są jeszcze bardziej na północ. I tam właściwie dominowała już absolutnie ludność pogańska. Jezus więc opuszcza swoją ojczyznę i udaje się do krainy Pogan. Tyr to jest miasto, które, nie wiem, jeśli ktoś był w Ziemi Świętej, wie, w którym miejscu nad Morzem Śródziemnym jest Karmel, prawda? Góra Karmel. Kto jedzie wybrzeżem Morza Śródziemnego na północ 55 kilometrów, to dotrze właśnie do dawnego Tyru. Tyr był stolicą Fenicji, prawda? Pieniążki stamtąd właśnie pochodzą. Może jako ciekawostka, nawet dwie ciekawostki możemy powiedzieć o Tyrze. Pierwsza to taka, że znany wszystkim, dzisiaj ktoś mówił o matematyku Lorenzu, był wcześniej, kilkanaście wieków wcześniej, taki matematyk Pitagoras. Właśnie swoje słynne trójkątne twierdzenie wymyślił w Tyrze. Badał tamtejsze pogańskie świątynie, dokonywał pomiary i tam właśnie odkrył to, czego dzieci się uczą pewnie w trzeciej lub czwartej klasie podstawówki. Natomiast druga ciekawostka odnośnie Tyru to taka, że w 8 wieku przed Chrystusem żył w Tyrze król, który miał córkę. Zdarza się, że królowie mają córki. I ta oto córka miała na imię Europa. Stąd nazwa naszego kontynentu. Właśnie do takiego miejsca, do takiego miasta udaje się Jezus, co dla nas może być dość ciekawe i ważne w interpretacji tego tekstu. Otóż to, że Galilea, z której pochodził Jezus, była terenem rolniczym i bardzo ubogim. Tam mieszkała żydowska ludność bardzo uboga, która trudniła się nieco rybołówstwem, ale bardziej nad Jeziorem Galilejskim niż nad Morzem Śródziemnym i większość ludzi uprawiało po prostu ziemię. Natomiast Tyr i Sydon, o których mowa w dzisiejszym fragmencie, to miasta portowe. Miasta więc, w których kwitł handel. Tam przybywały handlowe statki z różnych miejsc wybrzeży Morza Śródziemnego i tam kwitł handel. Miasto w czasach Jezusa bardzo wysoko stojące ekonomicznie. Miasto słynne ze szkół filozoficznych, między innymi znane szkoły retorów znajdowało się w Tyrze. Miasto o takim dosyć wysokim statucie majątkowym. Kiedy Żydzi z Galilei udawali się do Tyru albo do Sydonu, to po to, aby tam sprzedawać najczęściej zboże albo inne uprawy czy płody roli. Tam po prostu udawali się, żeby handlować i w ten sposób zarobić nieco na utrzymanie siebie i swoich rodzin. Jezus jednak nie udał się tam po to, aby handlować. Udał się dlatego, że chciał, tak się wydaje, odpocząć nieco od tłumu, który na niego napierał. Mówi bowiem Marek, wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział. Ewangelista Marek bardzo często podkreśla taką cechę, którą egzegeci nazwali magnetyzmem Jezusa. Gdzie się Jezus pojawia? Natychmiast jak magnes kleją się do Niego ludzie. Natychmiast otaczany jest przez tłumy. Podobnie i tutaj. Ciekawa może być interpretacja tego sformułowania córeczka. Marek nie mówi córka, ale córeczka. Dlaczego? Egzegeci twierdzą, że jest to przypuszczalnie ślad najbardziej historycznej warstwy tego opowiadania. Bowiem wiemy, że ewangelista Marek, pisząc swoją Ewangelię, spisywał mowy świętego Piotra. A Piotr przypuszczalnie był świadkiem tej sceny. Nie występuje tutaj w Ewangelii Marka, nic o nim nie ma mowy, ale w paralelnej relacji u Mateusza Piotr się pojawia. Otóż Piotr był świadkiem tej sceny i dlatego słyszał dokładnie, o co ta kobieta prosi. I kobieta jako matka emocjonalnie zaangażowana mówi o swoim dziecku, nie jakieś tam dziecko czy córka, prawda, czy dziewczyna, ale mówi córeczka, dlatego że mówi ciepło, mówi z troską, z pieczołowitością. Piotr tak to zapamiętał i tak przekazał Markowi i tak to znalazło się w naszej Ewangelii. Czyli sięgamy tutaj najbardziej historycznej warstwy tego tekstu. Córeczka była opętana przez ducha nieczystego, mówi Marek, przyszła, upadła mu do nóg. I znowu musimy sięgnąć do tekstu greckiego, ciekawe słowo, proskynein. Proskynein to jest taki upadek, który dokładnie oznacza rzeczywiście upadek do nóg, ale dotknięcie głową ziemi. Upadek, właściwie pokłon głową do ziemi, który na całym starożytnym Bliskim Wschodzie był używany tylko na dworach królewskich. Jeśli ktoś dokonywał takiego gestu, takiego ukłonu i czołem dotykał ziemi przed kimś, to znaczy, że uznawał, że ten ktoś, kto stoi przed nim, jest królem. Pośrednio więc możemy tutaj dopatrywać się królewskiej godności Jezusa. Z punktu widzenia prawa żydowskiego jesteśmy w kłopocie. Jesteśmy w kłopocie dlaczego? Dlatego, że Żydzi zwracali niezwykłą uwagę, o tym jeszcze sobie jutro powiemy, na zachowanie prawa czystości i nieczystości rytualnej. Otóż sam fakt, że kobieta przychodzi do Jezusa i rozpoczyna z Nim pierwszą rozmowę, dyskwalifikuje tę kobietę z kultu w żydowskim prawie. Kobieta, która w taki sposób się zachowuje, uważana jest za nieobyczajną. W związku z tym prawo uznaje ją za nieczystą, nieczystą rytualnie. Ktoś taki przez 2 tygodnie, przez 14 dni nie może uczestniczyć w kulcie świątynnym, a później musi wykonać odpowiednie ryty oczyszczenia z powodu tego swojego niemoralnego zachowania i dopiero wtedy może wejść, jak to kobiety, tylko na dziedziniec kobiet w świątyni jerozolimskiej. Drugi ważny powód, dla którego ta kobieta przez żydowskie prawo uważana jest za nieczystą, to fakt, że ma kontakt z osobą, dzieckiem opętaną przez demona. Jeśli ktoś ma kontakt, albo tym bardziej osoba opętana, natychmiast uważana jest za nieczystą rytualnie i nie ma prawa wejścia do świątyni jerozolimskiej, a więc nie może nawiązać kontaktu z Bogiem, a więc nie może tam prosić o przebaczenie, a więc nie może liczyć za bardzo na zbawienie. Tak to wtedy sobie wyobrażano. Mamy więc tę kobietę już podwójnie napiętnowaną przez prawo, podwójnie nieczysta, bo zachowuje się nieobyczajnie i bo ma kontakt z osobą pod wpływem złego ducha. Ale idźmy dalej, trzeci wiersz. Była to poganka, syrofenicjanka rodem, i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. Uwaga, oto trzeci powód, dla którego żydowskie prawo uznaje kogoś takiego za nieczystą. Była to poganka. Żydzi uważali za osoby nieczyste. Nie mieli z nimi kontaktu, unikali z nimi kontaktu i nawet dotknięcie kogoś, kto jest poganinem, znowu powodowało 14-dniową nieczystość rytualną. Jezus więc ma do czynienia z kobietą, którą żydowskie prawo napiętnowało i to trzykrotnie. Poganka, nieobyczajna i ma kontakt z osobą pod wpływem demona. Ta oto trzykrotnie nieczysta kobieta, co robi? Prosiła go, żeby, właśnie mamy złe tłumaczenie, żeby demona, a nie złego ducha, wyrzucił z jej córki. Teraz już Marek bardzo konsekwentnie używa sformułowania demon, bo już wiemy, że chodzi o pogankę. Żeby demona wyrzucił z jej córki. Na razie chciałbym tylko zasygnalizować dwa miejsca. Do tej pory zwróćmy uwagę, jak to dziecko, ta dziewczynka jest określana. Najpierw prosiła, aby złego ducha wyrzucił z jej córki, teraz w 26 wierszu, a wcześniej mamy, że jej córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Kodujemy sobie w naszym pofałdowanym mózgu dwa słowa, córka i córeczka. Na razie te dwa terminy, te dwa rzeczowniki odnoszą się do tej dziewczyny. Co dzieje się dalej? Odrzekł jej Jezus, o, dość surowo. Pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. Niezwykle surowa odpowiedź. Jezus zachowuje się tutaj jak rasowy Żyd, bo takim zresztą był. Zachowuje się tak, jak nakazuje mu to żydowskie prawo. Nie chce mieć kontaktu z osobą potrójnie nieczystą, z poganką. Żydzi rzeczywiście nazywali niekiedy pogan psami, dlatego że sformułowanie pies jest bardzo pejoratywne w Starym Testamencie. Można by przytoczyć tutaj kilka scen, na przykład przypomnijmy sobie scenę walki Dawida z Goliatem, prawda? Akurat w Malinę wymierzyliśmy proce. Otóż tam pada takie sformułowanie, czego chcesz ode mnie, ty zdechły psie. Prawda? Bardzo pejoratywne sformułowanie. Dlaczego? Dlatego, że znowu wracamy do żydowskiego myślenia o czystości i nieczystości rytualnej. Psy były zwierzętami nieczystymi. Dlaczego? Ano dlatego, że mogły na przykład mieć kontakt z przedmiotami uważanymi za nieczyste. Jeśli taki pies na przykład pobiegnie sobie na cmentarz, dotknie niechcący grobu, a później przyjdzie do swojego pana i pan go pogłaszcze, to pan zaciąga nieczystość od grobu przez swojego psa. Rozumiemy? Jutro jeszcze lepiej zrozumiemy, dlaczego tak wielkie zafiksowanie na punkcie prawa mieli Żydzi. Nawet tak się zdarzało, że niektórzy twierdzili, że jeżeli idzie kondukt pogrzebowy, niosą, prawda, zmarłego, to jeśli cień zmarłego na kogoś padnie, to ktoś taki już nie może uczestniczyć w kulcie. I dlatego był też w Jerozolimie i w całej Palestynie zwyczaj bielenia grobów. Jezus wyrzucał faryzeuszom, wy jesteście jak groby pobielane, zewnątrz piękne, a wewnątrz pełne trupich kości. Dlatego je bielono, aby z daleka było widać, tu jest grób, nie wolno dotknąć, bo jeśli nadepniesz na to, nie możesz iść do świątyni. Takie więc psy. W Izraelu były psy, są też psy. Ale ciekawe, Żydzi w czasach Jezusa nie zwykli trzymać psów, ani domowych, ani takich podwórkowych. Nie mieli psów, bo uważali je za zwierzęta nieczyste. Jeśli były, to były to zawsze psy wałęsające się gdzieś po śmietnikach, psy bezpańskie, psy, które chodziły gdzieś po drogach. Jeśli taki pies na przykład dotknął, nie wiem, przedmiotów używanych do modlitwy, to te przedmioty musiały być spalone. Tałes, mezuza, prawda? Wszystkie takie żydowskie przedmioty kultyczne. Dlatego Żydzi absolutnie nie trzymali psów, uważali je za zwierzęta nieczyste, uważali je za coś ohydnego, podobnie jak świnki. Nie jedzą szynki Żydzi, nie? Dlatego Pan Jezus nie miał skrupułów, żeby tam legion wyrzucić w świnie i świnki się potopiły w jeziorze. To jest mało ekologiczne zachowanie, ale tak to wtedy było. Jezus więc mówi tak, jak mówi Żyd. Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucać psom. Żydzi nie trzymali psów. I chciałbym zwrócić uwagę jeszcze jedno, a co, jesteśmy w świecie akademickim, to możemy trochę poszaleć z Greką, nie? Otóż Jezus mówi tak, nie wolno jest zabrać chleb dzieciom. Greckie słowo dziecko tutaj użyte to słowo teknon. Teknon w Starym Testamencie, w wersji greckiej, czyli w tak zwanej Septuagincie, otóż teknon oznacza Żyda jako dziecka Bożego. Gdy Stary Testament mówi o Żydach jako dzieciach Bożych, o członkach narodu wybranego jako tych, którzy Boga mają za ojca, zawsze używa, znaczy nie zawsze, ale używa tego słowa teknon. Prawda? To słowo teknon zawsze wskazuje na Żyda jako dziecko Boże w Starym Testamencie. Idźmy dalej. Co na to owa kobieta? Następny wiersz. Ona mu odparła. Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci. Najkyrie, tak, Panie. To sformułowanie kyrie w tej warstwie historycznej to znaczyło tyle, co proszę Pana. Prawda? Kyrios, tak, proszę Pana. Dzisiaj, gdy czytamy, możemy już nadać temu określeniu ładunek chrystologiczny, że ta kobieta uznaje w Jezusie Pana. Natomiast w tej zwykłej rozmowie to znaczyło tyle. Tak, proszę Pana. I teraz zwróćmy uwagę, co ta spryciara robi. Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci. Tadam. Szczenięta pod stołem. Jezus mówi psy. Kynes po grecku, a ta łagodzi. Szczenięta, kynaryja. Dlaczego? Dlatego, że przenosi to, co mówi Jezus, obraz psa, o którym mówi Jezus, na swój grecki grunt. Grecy trzymali psy i chętnie się z nimi bawili. I chętnie, prawda, tutaj jedli swoją kiełbasę, a tam rzucali kawałek psu. W tym samym czasie jedli i dzieci, i te psy domowe, takie maskotki do zabawy i tak dalej. Dla Greków nie było czegoś takiego jak psy, zwierzęta nieczyste. Czyli ta spryciara bierze obraz, o którym mówi Jezus, psa, i przenosi z gruntu semickiego na swój własny grunt. Prawda? Swój pogański grunt. Ale nie tylko. O, jest kobieta dopiero. Dlatego mamy w temacie przez swoją inteligencję została ocalona. Bierze też drugi obraz. Obraz dziecka. Tak, Panie, ale i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci. I teraz uwaga. Jezus mówił o dzieciach jako tekna, czyli o Żydach jako dzieciach Bożych. A ona zmienia słówko. Nie mówi już tekna, ale mówi pais. Stąd pedagogika. Nie? Pedagogos. Pais w greckiej Biblii Starego Testamentu oznacza w ogóle absolutnie wszystkie dzieci. Owszem, niekiedy odnosi się też do Żydów jako dzieci Boga, ale takie zwykłe dzieci, bawiące się gdzieś tam i tak dalej. Stary Testament w greckiej wersji zawsze używa tego sformułowania pais. Czyli ta spryciara zbierze też drugi obraz z wypowiedzi Jezusa, obraz dziecka, ale znowu przenosi go na swój grunt. Nie mówi już o Żydach jako dzieciach Boga, ale w ogóle o wszystkich dzieciach. Na tym polega inteligencja. I dlatego właśnie zwróćmy uwagę, kolejny wiersz. On jej odrzekł, przez wzgląd na te słowa, idź, zły duch opuścił twoją córkę. Przez wzgląd na te słowa, a dokładnie z greckiego mamy diaton logon, stąd logika. Ze względu na twoją logikę, przez wzgląd na twoją inteligencję, idź, zły duch opuścił twoją córkę. To dopiero, sam Pan Jezus był zaskoczony, nie? Że kobieta był zadziwiony inteligencją. No co, ja tylko czytam Biblię. Nie, no bo kobiety i mężczyźni mają czasem różny sposób myślenia, nie? Nie wiem, na przykład, czy słyszeliście to, żona mówi do męża, kotuniu, pójdziesz do sklepu? O tak, gwiazdeczko, pójdę, pójdę. To słuchaj, słoneczko, jak pójdziesz, to kup parówki, a jak będą jajka, to kup 10. No to dobra, tup, 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 tup. Słuchajcie, co powiedziała. A mężczyzna, jak to mężczyzna, nie? Kup parówki, jak będą jajka, to kup 10. Tu, tu. Dzień dobry pani, dzień dobry. Są jajka? Są. To poproszę 10 parówek. Dobrze zrozumiał. Bo czasem tak mężczyźni i kobiety mają inny sposób, prawda, nieco inną logikę. Kobiety są bardziej subtelne, może bardziej elastyczne. Wracając do naszej niedzielnej Ani, tej z windy z 10 piętra. Kiedyś otrzymałem od niej muszle, bo ona była zakochana w muszlach. Znaczy nie mówię tam o miejscu ustronnym i tak dalej, spokojnie. Takie wiecie, z morza, nie? Ocean, szumiące fale, gwiazdki, spacer nad morzem. Marzenie. Można na piasku napisać ładne słowa, później fale zmyją. Pełen romantyzm. No więc ona dała mi swoją najpiękniejszą muszlę. I po kilku dniach już w końcu nie wytrzymała i się pyta, jak tam ta muszla. A ja w swojej subtelności mówię, w porządku, nawet jej nie wyrzuciłem. Tak. To pokazuje nieco różny sposób myślenia mężczyzny i kobiety. A oto tutaj ta kobieta wchodzi genialnie w sposób myślenia Jezusa, przechwytuje obrazy i psy, i dziecka i przenosi na swój własny grunt. Jezus zadziwiony takim sposobem rozumowania ulega i mówi przez wzgląd na te słowa, idź, zły duch opuścił twoją córkę. I teraz ostatnie zdanie tego fragmentu. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Ciekawa rzecz. Tutaj użyte słowo łóżko, klinę, oznacza takie potężne, masywne łoże. Co oznaczać może, że kobieta cieszyła się dobrym statutem ekonomicznym. Pewnie miała solidne łoże i nie tylko. Pewnie miała też psy albo jakieś takie, prawda, domowe zwierzątka, z którymi się mogła bawić. To też świadczy o pewnym statusie ekonomicznym. A jeszcze jedna rzecz ważna. Nie tylko to, że pochodziła z Tyru, czyli z miasta dość bogatego, ale zwróćmy uwagę, tak się zastanawiałem, w jakim języku kobieta rozmawiała z Jezusem, skoro była poganką. Pewnie spreciara była inteligentna, bo musiała kończyć niezłe szkoły w Tyrze. Może niekoniecznie u Pitagorasa. Ale dlaczego? Dlatego, że Jezus mówił w języku aramejskim. W tym języku mówiono w czasach Jezusa w Palestynie. Wiemy, że Jezus znał język hebrajski, bo w synagodze czytał publicznie, nawet to było wczoraj chyba w Ewangelii, czytał Torę, prawda, i proroków. Czyli znał język hebrajski, mówił po aramejsku. Jest bardzo wątpliwe, że Jezus znał język grecki. A ta kobieta na co dzień musiała się posługiwać językiem greckim. To był jej rodzinny język. Natomiast kiedy przychodzi do Jezusa, to nie ma tu wzmianki o tłumaczu. Więc przypuszczalnie rozmawiała z Jezusem w jego własnym aramejskim języku. Musiała się spryciara nauczyć języka obcego. Czyli była nie dość, że dość bogatą, zamożną, inteligentną, to jeszcze solidnie wykształconą kobietą. I teraz zwróćmy uwagę, cała ta scena kończy się tak. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Przebiegnijmy teraz bardzo szybciutko jeszcze raz ten tekst z pytaniem, jak do tej pory ta dziewczynka była nazywana. Zaraz na początku czytamy, wnet bowiem przyszła usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Córeczka, to w jednym wierszu. W następnym prosiła, aby złego ducha wyrzucił z jej córki. Drugi termin na określenie tego dziecka. Dalej Jezus mówi tak. Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. Otóż termin pies niestety odnosi się tutaj do tej opętanej dziewczynki. Dzieci to Żydzi jako dzieci Boga, a psy to poganie. I to właśnie ta dziewczynka, która prosi przez pośrednictwo matki o uzdrowienie. Dalej, sama kobieta później, kontynuując wypowiedź Jezusa, mówi: Panie, ale i szczenięta pod stołem. Mówi to o swoim własnym dziecku. Szczenie pod stołem. Bardzo niska pozycja, prawda? Żeby odpowiedzieć Jezusowi, bierze od niego ten obraz. To jest czwarty raz. Czyli mamy córka, córeczka, pies i szczenie. Takimi terminami do tej pory cały czas ta dziewczynka jest określana. I dopiero w ostatnim wierszu pojawia się coś, co jest kluczem do interpretacji całości. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko i mamy tu określenie pais, które oznacza wszystkie dzieci, w tym też Żydów jako dzieci Boga. Czyli ostatecznie to, co w Starym Testamencie było zarezerwowane tylko dla Żydów, teknon, tutaj po raz pierwszy ta dziewczynka, doznając uzdrowienia, i do niej stosuje się termin pais, który też, jak powiedzieliśmy, w Starym Testamencie może oznaczać Żydów jako dzieci Boga, zostaje tutaj zastosowany do pogańskiego dziecka. Po raz pierwszy w całej Markowej Ewangelii poganin nazwany jest dzieckiem Boga. I to dla Żydów musiało być szokiem niewiarygodnym. Przecież tylko Żydzi mogą być zbawieni. A oto to pogańskie dziecko i to opętane na dodatek zostaje określone takim samym terminem jak Żyd, który jest dzieckiem Boga. Tutaj jest klucz do interpretacji całego opowiadania. Oto poganie, czyli my wszyscy, zostajemy wyniesieni z tej pozycji pod stołem, jak pies, jak szczenie, do pozycji tych, którzy zasiadają przy stole wraz z Bogiem, który jest Ojcem i z innymi dziećmi. Jako poganie jesteśmy wyniesieni do godności dziecka Bożego. Po raz pierwszy wobec poganina użyty jest termin oznaczający dziecięctwo Boga. I to jest przesłanie całego tego opowiadania. I teraz chcielibyśmy postawić sobie, zgodnie z naszym zwyczajem, trzy pytania, już tak bardziej egzystencjalnie w odniesieniu do tego tekstu. Po pierwsze, bardzo proste pytanie. Czy jestem świadomy i czy jestem dumny z tego, że jestem dzieckiem Boga? Czy jestem świadomy i czy jestem dumny? Mamy, może tak sięgnijmy w liście do Efezjan, Paweł mówi o Jezusie tak. Bóg wskrzesił Go z martwych, posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Żydzi mieli taką oto hierarchię wartości. Jest Pan Bóg, później są wszystkie rodzaje istot duchowych, tutaj określone jako trony, panowania, zwierzchności i władze, w tym również złe moce, a dopiero na dole jest człowiek, który podlega również złym mocom, jako najniższy stopień tej hierarchii. Paweł mówi tyle. Pan Jezus mieszkał w niebie. Był Synem Bożym, ale nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być Bogiem, lecz ogołocił samego siebie i przyjął postać ludzi. Zszedł na najniższy szczebel hierarchii. Pominął wszystkie rodzaje istot duchowych, aniołów, archaniołów, trony, panowania, zwierzchności i władze. Tutaj jako człowiek umarł, Bóg wskrzesił go z martwych i później co zrobił? Znowu posadził po swojej prawicy ponad wszelkim innym imieniem. I to już Jezusa jako człowieka. I teraz to, co dla nas najważniejsze, co się dzieje z nami? W liście do Efezjan w 2 rozdziale. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, nas umarłych na skutek występków, Jezus zmarł fizycznie, na skutek własnych grzechów. Razem z Chrystusem przywrócił do życia. Jezus zmartwychwstał fizycznie, my zmartwychwstajemy duchowo, jeśli przyjmujemy wiarę w Jezusa. I dalej, razem wskrzesił i posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Czyli jeżeli przyjmujemy wiarą to, czego dokonał Jezus, to z tej najniższej pozycji w tej żydowskiej hierarchii bytów zostajemy przeniesieni na prawicę Ojca wraz z Jezusem. Od tego momentu mamy prawo rozkazywać złym duchom, bo są już pod nami. Kto jest chrześcijaninem, ma władzę nad złym duchem. I dlatego na tym polega nasza godność dzieci Bożych. Zostaliśmy wyniesieni, tak jak Jezus, na prawicę Ojca. A skoro naszym Panem jest sam Bóg, więcej, skoro Bóg jest naszym Królem, bo Bóg jest Królem, no to wszyscy jesteśmy księżniczkami i książętami. Jutro proszę wszystkie dziewczyny w koronach, przychodzą na rekolekcję, panowie w płaszczach królewskich, a co? Czy zdaję sobie sprawę z godności dziecka Bożego? Jeśli tak, jeśli jesteś księżniczką, a ja księciem, a co? To nie muszę chodzić po tym świecie zgarbiony, ze skuloną głową, zakompleksiony, co tu się dzieje. Bo królem tego świata jest Bóg, a ja jestem Jego dzieckiem i mam prawo tu być. To inni niech sobie będą zakompleksieni. Ok? Pierwsze pytanie. Właśnie, teraz leci ten film Popiełuszko. Przypomina mi się jeden z fragmentów kazań księdza Popiełuszki. Pewnego razu mówił bardzo pięknie, to do mnie wtedy bardzo mocno trafiło. Mówił właśnie o godności dzieci Bożych i mówił tak. Musicie mieć w sobie coś z orłów. Serce orle i wzrok orli. Musicie ducha hartować i wznosić się wysoko ponad wszelkie inne ptactwo. Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, bo wzbijają się wysoko w niebo, a nie pełzają nisko po ziemi. To jest nasza godność. Pytanie drugie. Czy dążę do rozwoju wszystkich swoich zdolności, które Bóg we mnie włożył? Patrzymy tutaj na tą kobietę. Ta kobieta robiła wszystko, co mogła, aby dobrze stać ekonomicznie, intelektualnie, uczyła się języków, kończyła pewnie jakieś szkoły, dążyła do rozwoju wszystkich zdolności, które Bóg złożył w jej serce. Czy dąży do rozwoju tych zdolności? I tutaj trzeba pewnego wyważenia, zrównoważenia. Jest w księdze Syracha, o której mówiliśmy już dzisiaj na homilii, takie piękne wezwanie. Oceniaj siebie w sposób należyty. Oceniaj siebie w sposób należyty. To znaczy, żeby unikać skrajności z jednej i z drugiej strony. Z jednej strony mówić, a ja jestem do niczego, nic mi się nie uda. Są tacy czarnowidze. Przy czarnej kawie, w czarnym golfie snują czarne myśli na czarną przyszłość. I siedzą w ciemnym kościele. Nie? To są tacy... Mikel de Unamuno do takich należał. Kiedyś przechodził koło teatru w Madrycie, usłyszał, że jest jakiś wykład, mówi do przechodnia, kto tam przemawia? Nie wiem. A o czym mówi? Też nie wiem. A, to zresztą nieważne. I tak jestem przeciw. Nie? Są tacy. A z drugiej strony możemy przecenić swoje możliwości, możemy wymagać od siebie za dużo. Stawiamy sobie zbyt wysokie wymagania. Prawda? Psalm 131. Nie dbam o rzeczy wielkie, ani o to, co przerasta me siły. Ktoś stawia sobie zbyt wysokie wymagania. Czasami do tego stopnia, że niemalże karze siebie. Na przykład zakazuje sobie jakichś przyjemności. Ja mieszkam na Katedralnej i mam bardzo niedaleko, jak patrzę ze swoich okien, to naprzeciwko niemalże widzę taką kawiarenkę, kafeszik. Tak się nazywa. A tam podają czekoladę na gorącą, jak w niebie. No i czasem tak sobie siedzę przy komputerze i piszę. I mnie kusi. Ale myślę sobie, no nie mogę tam iść, bo bez sensu. Przecież muszę pracować. Muszę. Nałożyłem na siebie. Tu piszę, a tam myślę. W końcu zostałem skuszony. Zapisuję zmiany, bo już nieraz się zdarzyło, że 80 stron straciłem. Więc jak już zapiszę zmiany, idę do kawiarenki, kupuję tą czekoladę i myślę, Holender, tak mi nie smakuje, bo przecież ja powinienem tam siedzieć i pisać. Nie? I tu znowu piję tę czekoladę, a myślę o tym, co ja tam powinienem, czemu ja tyle czasu tracę, czemu ja tutaj sobie wyszedłem i ktoś zakazuje sobie przyjemności. I mu bez przyjemności źle i z przyjemnością źle. Nie? Jeśli stawia sobie zbyt wysokie wymagania. Dlaczego oceniaj siebie w należyty sposób? Czyli to jest to drugie pytanie. Czy dążę do rozwoju wszystkich swoich zdolności? I wreszcie trzecie pytanie, które też wynika pośrednio z tego tekstu. Czy nie oceniam innych przez pryzmat samego siebie? Zwróćmy uwagę, ta kobieta, którą Jezus pochwalił, musiała zrobić taką oto mentalną operację. Musiała dobrze usłyszeć to, co Jezus mówi, porzucić swój własny sposób myślenia, wejść w sposób myślenia Jezusa i dopiero wtedy powrócić do siebie, żeby właściwie mu odpowiedzieć. A my czasem, ja czasem mam tak, że nie słucham drugiego człowieka. Mówię mu swoje i koniec. Nie próbuję wejść w sposób myślenia drugiego człowieka. Maria Antonina, żona Ludwika XVI, kiedyś usłyszała z okien swojego pałacu manifestacje. Idą tłumy, krzyczą. Zapytała lokaja, czego oni chcą? Chleba. Nie mają chleba? Zdziwiła się. No to niech jedzą bułki. Prawda? Bardzo mądrze. Popatrzyła na tych ludzi przez pryzmat samej siebie. Jej nigdy niczego nie brakowało. I dlatego my czasem też patrzymy na innych ludzi przez pryzmat samych siebie. Oceniamy przez czubek własnego nosa. A tymczasem lekarstwem na taką postawę jest po prostu wspaniałomyślność. Serce szerokie. Uczył nas Jezus tej postawy, gdy mówił tak. Zmusza cię ktoś, by iść z Nim 1000 kroków? Idź 2000. Chce ktoś zebrać twoją szatę? Oddaj mu i płaszcz. Wspaniałomyślność pozwala nam na takie otwarcie serca. Ta wspaniałomyślność rodzi się z pewnego dystansu wobec samego siebie, z pewnego oddalenia wobec samego siebie, nawet z pewnego spojrzenia na siebie z poczuciem humoru, z innej perspektywy. Kończąc, chciałbym przywołać na pamięć scenę, którą często używam jako ilustrację różnych sposobów myślenia. Otóż kiedyś leciałem do Londynu, tutaj z Wrocławia. Nad Wrocławiem wisiały ciemne chmury, padał deszcz, wszystko wyglądało bardzo smętnie, ciemno, szaro i ciśnienie krwi u mnie chyba było 90/60. Dopiero po 3 kawach się troszkę podniosło. Ale kiedy samolot wzbił się ponad te obłoki, to zobaczyłem je z drugiej strony i wyglądały zupełnie inaczej. Były skąpane w słońcu, mieniły się różnymi kolorami, tworzyły fantastyczne kształty. Były to przecież te same chmury, ale widziane z drugiej strony, z innej perspektywy. Właśnie do tego wzywa nas Jezus, aby umieć spojrzeć na siebie i na drugiego jakby z innej perspektywy, z pewnego oddalenia. Jest w Starym Testamencie piękne zdanie, którym zakończymy to rozważanie. Nie tak bowiem widzi człowiek, jak widzi Bóg. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Bóg natomiast patrzy w serce.